Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen. Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Opublikowano globalny indeks innowacji. Polska na 38. miejscu na 132 kraje objęte tym badaniem. Jak przyspieszyć rozwój innowacji w naszym kraju? Jak wygląda to w sytuacji szczególnej? Jaką jest wojna w Ukrainie? Czy to szansa, czy przeszkoda w rozwoju innowacyjności w Polsce? A jaki w Polsce system emerytalny obecny oceniono na równi z chińskim i brazylijskim? Kiedy jest najlepszy czas na zmianę systemu? A poza tym Elon Musk rozmawiał z Putinem. Jak i czy odbije się to na jego interesach, firmach i markach stworzonych przez niego? Między innymi o tym porozmawiamy dziś w audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio dziś goście Błażej Kucharski, dyrektor gdańskiego oddziału Colliers, i Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No to od tej innowacji zaczynamy. Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Korea Południowa, Singapur i Niemcy. To kolejno najbardziej innowacyjne państwa na świecie. Wynika tak z raportu Globalnego Indeksu Innowacji w 2022. Zbadano w nim 132 kraje na świecie. Polska w tym rankingu jest 38. Za nami Litwa, Indie, Łotwa, Chorwacja. 38 miejsce na 132 kraje. Jest dobrze czy źle, panów zdaniem? No i też patrząc na nasz potencjał.
No ja sobie myślę tak, że faktycznie Polska jest dzisiaj krajem rozwiniętym, co jest dużym w ogóle takim przeskokiem, i mamy olbrzymi potencjał. Ale ta innowacja, ja mam z nią taki trochę problem, bo z jednej strony faktycznie wszyscy o tym mówią, innowacja, innowacja, a z drugiej strony my jako przedsiębiorcy polscy bardzo mało mamy swoich patentów. Jeżeli coś jest faktycznie dobrego, to bardzo szybko jesteśmy gotowi sprzedać ten nasz potencjał. Nieliczne są przypadki w polskich firm, które faktycznie wprowadziły coś bardzo innowacyjnego i do dzisiaj to są cały czas firmy polskie. Choćby tutaj taki przykład, nie wiem, Boxy, który teraz jest bardzo też rozpoznawalną marką. Czy kilka lat temu notabene Trójmiejska, fajna firma, która też się tam od startupu się dewelopowała. Firma Iwona została sprzedana do Amazona, czyli syntezator mowy. Dzisiaj sklep Amazon komunikuje się poprzez właśnie tą polską technologię. Ale co do zasady, wydaje mi się, że jeszcze mamy dużo do zrobienia i faktycznie tutaj powinniśmy podjąć większą współpracę na płaszczyźnie państwo, uczelnie, no i oczywiście biznes.
Marek Trojanowicz.
Temat rzeka. Starałem się przygotować, bo temat jest mi bliski. W sumie od 1989 roku w jakiś sposób się z nim borykam w naszym państwie. I tak, jeśli chodzi bezpośrednio o odniesienie się do tego rankingu, to trochę mnie to dziwi, bo tak, zadałem sobie trudu i znalazłem... Ja jakby te innowacje postrzegam przez prężne młode firmy, ilość patentów, ilość firm, które na przykład z takich startupowych, czyli nowych, które są jednorożcami, czyli dorobiły się ponad miliarda przychodu rocznie, czy tam przekroczyły miliard przychodu, różnie to się definiuje. Natomiast Szwajcaria jest w tej chwili między 2013 a 2021 miała tylko 27 takich firm unikornowych. Tymczasem jak sobie popatrzymy na zestawienie właśnie tych firm, które ze startupu przerodziły się na takie globalne firmy powyżej miliarda przychodu, to 123 takich firm jest ze Stanów Zjednoczonych, po czym, uwaga, 20 z Indii. Następnie na trzecim miejscu jest Izrael z 9, 7 z Stanów, z Anglii, i później długo, długo nic, znaczy 54 z innych krajów. Teraz jak pytacie, czy rozmawiamy o tym, jak wygląda to w Polsce, no mi się wydaje, że pierwszym, największym problemem, który za chwilę zobrazuję przykładem, jest głód kapitału bezustanny i pewna mentalne przygotowanie, że, bo jak definiujemy taką działalność B plus R, czyli badawczo-rozwojową, czy po angielsku R&D, Research and Development, to możemy założyć, że od razu przepalonych, kolokwialnie mówiąc, pieniędzy, zaczynając takie przedsięwzięcie, musimy zakładać co najmniej 300% więcej, aniżeli w normalnej firmie, która miałaby być firmą handlową, czymkolwiek. Ponieważ jest bardzo długi czas potrzebny na rozwój tej firmy, doprowadzenie do fazy produkcyjnej jakiegoś pomysłu, a później oczywiście jest potrzebny kapitał na marketing tego pomysłu i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że paradoksalnie ta frontowa sytuacja, to frontowe położenie w tej chwili Polski, znaczy jesteśmy przy granicy państwa, które prowadzi wojnę z Rosją, po raz pierwszy doprowadzi, jeżeli Ukraina wygra tą wojnę, do sytuacji, gdzie geopolitycznie, bo nie możemy tego jakby systemu, moim zdaniem, gospodarczego oderwać od jakiejś większej geopolityki, mocnego przetasowania, i tu się absolutnie zgadzam z doktorem Bartosiakiem, przetasowania sił w Europie, bo my w cały czas byliśmy, tak jak pan przed chwilą powiedział, byliśmy trochę wyrobnikami, w cudzysłowie, może za mocne słowa, ale wydaje mi się, że nie. Wyrobnikami dla Niemiec, dla Francji, dla Stanów. Zresztą przykład Iwony jest identyczny. Mi się w Izraelu, wielokrotnie też zresztą w Radiu Gdańsk mówiłem o tym, w Izraelu byłoby nie do pomyślenia, żeby rząd się zgodził i nie uczestniczył w transakcji do relatywnie niskiej zakupu syntezatora mowy przez amerykańską spółkę. Więc wracając, wydaje mi się, że to przetasowanie może wzmocnić pozycję Polski w takiej koalicji między krajami skandynawskimi, środkiem Europy. Być może dołączyłaby się Wielka Brytania, która wyszła. To się dzieje w całym ekosystemie, gdzie umacniają się partie prawicowe, a Niemcy jednak były mocne przez takie, a nie inne partie. Nie wchodźmy może na...
Ale ja sobie też tak myślę, że faktycznie ten sam wskaźnik, który jakby definiuje naszą pozycję na tym 38. miejscu, Polska, on zakłada kilka parametrów i jeżeli sobie w ogóle popatrzymy na procesy, które są realizowane w Polsce i faktycznie popatrzymy na sektor usługowy, sektor tych nowoczesnych usług dla biznesu i globalne firmy, które tutaj zainwestowały, dam przykład IBM-a, to zwróćmy uwagę, że 30% innowacji IBM-a globalnie realizowanych jest z Polski.
To nie, polskie
innowacje, ale Polacy mają olbrzymi potencjał. My jako naród jesteśmy świetnie wykształceni, mamy doskonałe pomysły, ale czego nam brakuje często? Odpowiedniego ustawienia procesów, które do nas przychodzą na polski rynek, i my później, jeżeli mamy już ustabilizowany dobry proces, to jesteśmy w stanie faktycznie robić rzeczy niesamowite. I ten przykład IBM-a, notabene z Krakowa, akurat tutaj nie jest Trójmiasta, w mojej ocenie obrazuje to, co się dzieje właśnie na polskim rynku, jeżeli chodzi o innowacje. Bo nie mamy firm, które w tych rankingach są takimi firmami typowo polskimi, o dużym tym potencjale innowacji, ale ludzie są bardzo innowacyjni. Sektor bankowy, w moim mniemaniu, polski sektor bankowy jest w ogóle w awangardzie bankowości w Europie. Jeżeli pojedziemy do innych państw, nie jesteśmy w stanie zapłacić blikiem.
Azja nas wyprzedza, konkretnie Japonia, ale tak, w Europie na pewno.
To jest w ogóle ebenement. No, ja po prostu często, jak gdzieś tam podróżuję w czasie wakacji, zapominam o tym i mam duże problemy. No, my jesteśmy naprawdę, jeżeli chodzi o pewne sektory, dużo bardziej do przodu niż...
No to co się u nas musi zmienić, żeby... Bo tak, potencjał mamy, wykształconych ludzi mamy.
Kapitału nie mamy.
I jeszcze zarządzanie, tak? W tym wszystkim, w firmach.
Nie upatrywałbym zarządzania. Raczej kolejny przykład, bo to najfajniej na przykładach. Nie dalej niż wczoraj gościliśmy kolegę z Korei Południowej, która też wystrzeliła i też jakby bardzo do przodu jest technologicznie, pod każdym względem. Właściwie zbliża się bardziej do Japonii niż jakiegokolwiek europejskiego kraju. I mieli te same wyzwania przed sobą. No to nie wiem, z jakichś przykładów, które mógłbym na szybko podać, dofinansowanie do zrobienia prostego filmu reklamowego. U nich on dostał 150 tysięcy dolarów na ten film. gdzie u nas te budżety w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie średnie dofinansowanie jakiegoś projektu B+R jest 10 milionów złotych, przeliczając po aktualnym kursie dolara, czyli 5 złotych, łatwo pomyśleć, że to jest 2 miliony dolarów. Z 2 milionami dolarów to można myśleć o jakiejś firmie handlowej ledwo co w średnio rozwiniętym stanie Ameryki. No naprawdę, mówiąc wprost, te kwoty, które nam lokalnie wydają się duże, nigdy nie dorastają w ogóle do sytuacji, gdzie my możemy zrealizować i wymarketingować na świecie rozwiązanie rodzime polskie B+R. Dlaczego nacisk kładę na to marketingowanie? Bo właśnie, jeżeli się skupimy tylko na te B+R, dowiezienia do fazy produkcyjnej czegoś, to później przychodzi kapitalista z Europy Zachodniej lub ze Stanów Zjednoczonych i za pół darmo to rozwiązanie kupuje i czerpie już do końca życia z tego zyski. A nie o to nam chodzi.
Niemałe zyski.
Nam chodzi o to, żebyśmy te rozwiązania mieli tutaj. Jeżeli one mają być tutaj, to dwie trzecie pieniędzy drugie dwie trzecie pieniędzy w stosunku do 1/3 wydane na pracę B+R i doprowadzenia do takiego fazy produkcyjnej rozwiązania, musimy wydać na marketing tego rozwiązania. Niestety. I kolejna rzecz, jak już w samozachwyt Polski wpadamy, jeśli chodzi o rzeczywiście inżynierów, prezesów, radzenie sobie, ekosystem, wszystko, to oprócz kapitału, to jeszcze jest taka charakterystyczna bardzo dla Amerykanów zwłaszcza rzecz, że oni najpierw sprzedają rozwiązania, a później je robią. U nas najpierw inżynierowie przez 10 lat by chcieli je zrobić, a później sprzedać, co w ogóle się mija z celem. Więc to, czego według mnie jeszcze należałoby uczyć w szkołach, to autoprezentacji, rozmowy, wprost mówiąc, popisywania się wiedzą, elokwencją i wypracowanymi rozwiązaniami. Wszystko, co na marketing tak naprawdę.
Ja bym tu postawił jeszcze jedną taką diagnozę na temat tego, co przed chwilą było powiedziane, bo faktycznie my jesteśmy cały czas, czy młodzi ludzie, jeszcze zachłyśnięci startupami i jeżeli ja często podejmuję jakieś tam współprace w tym obszarze nieruchomościowym, na którym się jakby tam
specjalizujemy,
ale faktycznie mamy przegląd rynku, to często te firmy młode, które rosną, dynamicznie rosną, mają 50 osób, 100, 200, 300, się pytamy, no dobra, ale jaki jest wasz cel biznesowy? Wyskalować się i sprzedać. To nie jest taki cel, skalujemy się, bo chcemy się dalej rozwijać i chcemy dalej prężnie działać i dalej się rozwijać. Chcemy się wyskalować i się sprzedać. Ja to troszeczkę łączę z tym, że my faktycznie jako polskie społeczeństwo jesteśmy na dorobku i dopiero to nasze pokolenie będzie wchodziło, czy pokolenie naszych dzieci, w te takie sukcesje. My nie mamy tych kapitałów, co było już tutaj powiedziane. I teraz ludzie, którzy nie mają kapitałów, nie są sukcesorami, budują wszystko od nowa i oni chcieliby mieć jakiś kapitał, dlatego chcą się sprzedać i dopiero w kolejnym pokoleniu zapewnić swoim dzieciom już taki inny start. No tutaj gdzieś widzę to zjawisko.
No niestety dzieci nie chcą być sukcesorami, przejmować sukcesy.
To już zupełnie wątek inny.
I tutaj też mamy kolejny problem. Natomiast dobra, a w takim razie skąd brać pieniądze? Skąd brać te pieniądze? Banki, aniołowie biznesu i znowuż tutaj rząd, państwo.
To niebezpieczny temat moim zdaniem, bo teraz mamy duże oderwanie, odklejenie od rzeczywistości przed sytuację, która jest przekrzywiona.
To prawda,
rządy,
jest inaczej.
I właściwie Europa, i Polska, i Ameryka drukuje tych pieniędzy w niepojęty sposób. Właściwie, nie wiem, zaryzykowałbym, że nie bardzo jest to kontrolowane już ten dodruk pieniędzy. W związku z tym to się trochę rozjeżdża. W pokrycie złoto to zdaje się od 70 lat już nie ma, a w tej chwili no ta inflacja jest dowodem, jakby światowa inflacja i kryzys na to, że dodruk pieniądza w części covidowej był spory. Natomiast skąd brać pieniądze? No to wydaje mi się, że nagle znalazły się pieniądze na zakup rzeczy do wojska, bardzo rozsądnie zresztą w tej sytuacji. No to powinno być w podobny sposób. No, nie było pieniędzy, nagle się znalazły pieniądze. Nie będę dociekał w tej chwili, skąd one się znalazły, ale jak widać się znalazły i to w odsłonie grubej, że tak powiem.
To może innowacje powinny po prostu zająć silną pozycję przy wojskowości naszej.
One jak w Izraelu. W automatyczny sposób to chociażby przecież...
I wtedy się pieniądze znajdą.
Drony produkujemy świetne. Drony to nie prawda. Latają bez oprogramowania, które jest wsparte sztuczną inteligencją.
Jeżeli chodzi o innowacje, to też trzeba zwrócić uwagę, że inwestycje w innowacje to są inwestycje bardzo wysokiego ryzyka i faktycznie dzisiaj fundusze, czy prościej zainwestować w coś bardziej takiego namacalnego, przewidywalnego niż w innowacje, bo ile tych pomysłów, które się rodzą, faktycznie mają szansę odnieść sukces biznesowy. I tu chyba jest też problem, że my po pierwsze mamy mało kapitału, a jeżeli już go mamy, to podjęcie tak wysokiego ryzyka, żeby zainwestować jakieś większe kwoty na coś, co może nie wypalić, a jeżeli popatrzymy na rozwój technologiczny, to nie jestem może ekspertem, żeby powiedzieć konkretnie, jaki to jest procent, ale wydaje mi się, jedna firma, no nie wiem, na 20-30.
Ja bym powiedział raczej jedna na tysiąc.
Jedna na tysiąc, no właśnie, no to tutaj, jeżeli popatrzymy na taką skalę, no to faktycznie ja jako inwestor też bym 5 razy się zastanowił, czy chcę podjąć to ryzyko, czy nie wolę jednak zainwestować w coś bardziej bezpiecznego.
Ale dopowiadając, to nie zawsze chodzi, bo znowu na przykładach. Jedna z firm, którą zakładałem, do dzisiaj prężnie działająca, czyli właśnie BrainScan. Nasza dwie firmy konkurencyjne, jedna hinduska, druga izraelska, żydowska. Finansowanie. Jedna dostała $30 milionów, druga dostała $60 milionów. My przejedliśmy być może $2 miliony. Taka jest perspektywa. I teraz skupmy się na firmie żydowskiej, która jest właśnie $60 milionów finansowana. Tu nie jest problem tego, żeby znaleźć kolejnego inwestora, bo u nas ostatecznie koszt wypracowania jest niższy aniżeli w Izraelu, więc to nie można tak tych kwot jednoznacznie porównywać. Natomiast wsparcie dotyczące wdrożeń tych rozwiązań już nie bezpośrednio się przekłada na inwestora. To znaczy kilka razy, ponad 5 razy byłem w Izraelu i przypatrywałem się, jak to tam właśnie jest zorganizowane. Tam jest tak, że jeżeli jakaś firma wypracuje produkcyjnie rozwiązanie, to od strony rządu izraelskiego jest bardzo duże wsparcie, że ten system jest wdrażany w różnych firmach i w różnych obszarach państwa. Jeżeli my mamy system, który pomaga ratować ludzkie życie i odbijamy się po prostu jak od ściany, a wręcz nikt nam nawet nie ma takich rozwiązań gotowych, które by wspierały wdrażanie tych rozwiązań do szpitali, no to to jest złe. No bo my mówimy tak naprawdę nie o głodzie gotówki, tylko o marketingu i udowodnieniu, że rozwiązanie jest sprzedawalne, wdrażalne, że działa. Tak naprawdę polskim młodym, średnim firmom tego najbardziej brakuje. Wdrożeń, nie doprowadzenia do wdrożeń, tylko później wsparcia. I to nie przekłada się na to, że musimy otworzyć jakiś magiczny worek z milionami dolarów, tylko tak naprawdę stworzyć jakiś ekosystem. One są do tak naprawdę ściągnięcia, bo to jest i Izrael, ale też Finlandia, też Stany Zjednoczone.
Czyli są wzorce, moim zdaniem, które możemy można byłoby,
oczywiście one nie są jeden przez kalkę do przekopiowania, bo każdy ma inną mentalność, każdy naród się trochę inaczej rządzi, ale można to sobie wyobrazić i tutaj wydaje mi się, że to jest najważniejsze.
To zmieniamy temat, do tamtego będziemy pewnie nie jeden raz w Radiu Gdańsk wracali, bo jest bardzo ważny, bo dotyczy naszej gospodarki i również wzrostu PKB. Kolejny ranking. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Mercer stworzyło ranking systemów emerytalnych. Nasz krajowy na 44 państwa zajął 28 miejsce. Obecny polski system oceniono na równi z chińskim i brazylijskim, informuje Rzeczpospolita. Polski system emerytalny oceniono na 57,5 punktów, co stanowi nieciekawą notę, bo jest gorsza niż ta uzyskana w 2011 roku. Każdy przychodzący rząd coś stara się robić z naszym systemem emerytalnym i nam to generalnie nie wychodzi. Co można zrobić, co należałoby zrobić, aby ten system emerytalny zmienić? I panów zdaniem, na jaki? Czy mają panowie jakiś wzór, który można byłoby po prostu skopiować?
Znaczy, pewnie gdybym miał taki wzór, to bym chciał się już z nim podzielić z osobami, które współdecydują na temat naszych emerytur. faktycznie to, co się dzisiaj dzieje w systemie ogólnie podatkowym, emerytalnym, raczej nie nastraja mnie optymizmem, bo też o tym myślę na temat mojej przyszłości i jak ją zabezpieczyć. Faktycznie dla mnie takim idealnym typem systemu emerytalnego jest taki system, który pozwoli mi przejść na emeryturę i żyć mniej więcej na podobnym poziomie, jak żyję pracując, będąc aktywnym zawodowo. Wydaje mi się, że to w polskich realiach jest totalnie dzisiaj niemożliwe. Ale co by można było zrobić? Po pierwsze, jednak składki, które płacimy, te składki, kapitały, które są gromadzone, one powinny jakoś tam zarabiać. One nie powinny być wydawane na wydatki bieżące, czy non-stop przekładane, zmieniane formuły, wieki emerytalne. System emerytalny powinien być przewidywalny, stabilny i bezpieczny. Nie mam takiego poczucia, że on jest. Nawet powiem więcej, płacąc składki jako przedsiębiorca, bo też jestem przedsiębiorcą, mam swoją firmę, nie nastawiam się na to, że będę miał pomoc w postaci emerytury. Szukam dzisiaj możliwości odłożenia pieniędzy, które pozwolą mi jako osobie starszej żyć i też zabezpieczyć swoje problemy, które też się pojawią w wieku osób starszych.
Nie jestem specjalistą od systemów emerytalnych.
No, ale emerytura przed panem, przed każdym z nas, także za jakiś czas, więc...
Jak sobie przypominam wszystkie rozmowy, których może nie było aż tak dużo od momentu, kiedy działam, no to ja zawsze byłem po stronie takiego mocnego kapitalizmu amerykańskiego, to znaczy kto co odłoży, tyle ma na starość tak naprawdę. Bo ten ranking, o którym pani redaktor mówiła, to zauważmy, kto jest na czele tego rankingu. To są małe, bardzo zamożne kraje.
Pierwsza jest Islandia.
No właśnie. Islandia, która tak naprawdę jest bardzo zamożna, ma bardzo mało obywateli. No trudno się dziwić, że tam w związku z tym ten per obywatel...
Ale też ma bardzo
duża.
Trudne warunki życia. No, w takim miejscu się znajduje, że tam życie nie jest takie
to
proste.
To już osobny temat. Bardzo dużo właśnie przedsiębiorczości jest. Oni sobie tak ułożyli życie, że bardzo często firmy z Islandii robią dość duże, istnieją międzynarodowo, z sukcesem są na całym świecie dystrybuowane ich produkty i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych 20 lat mojego syna, ten system w Polsce nie pozwoli na to, co pan przed chwilą mówił, to znaczy, żeby ta emerytura była w wysokości dokładnie takiej, jak zarabiamy. No bo zarobki jednak urosły dość szybko i średnie, i te wyższe w różnych specjalizacjach. Nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili przy... Ilu jesteśmy? Obecnie 34 miliony nas
nie,
chyba
38.
Jest. O, jeszcze właśnie. Plus pewnie zasilili nas odrobinę Ukraińców, w związku z tym, żebyśmy jakby byli w stanie to zbilansować. Tak? Czeka nas z jednej strony taka rzeczywistość, że długo będziemy pracować, jeżeli oczywiście zdrowie pozwoli, a drugie, że będziemy żyć i ta emerytura będzie jakby też dopalona tym, co sobie sami zapracujemy. Moja rada jest taka, żeby inwestować w własne przedsiębiorstwa.
Ja sobie jeszcze też tak myślę, że faktycznie ciężko mówić o sprawnym systemie emerytalnym bez sprawnego systemu gospodarczego danego państwa. I jednym pewnie z kluczy, po pierwsze, musi być takie zaprojektowanie państwa, żeby miało, nie wiem, dzisiaj coraz więcej źródeł energii odnawialnych, które faktycznie są i obniżają koszty zużycia energii. Polska waluta musi być silniejsza, musi być konkurencyjna względem walut światowych, co podniesie też wartość w ogóle polskiego pieniądza, co da nam możliwość większej siły nabywczej, co przełoży się też na system emerytalny. Odpowiednia polityka fiskalna.
I tu kończymy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Błażej Kucharski, dyrektor Gdańskiego Oddziału Koliersy, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy i miłego dnia.
Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.